Słuchajcie, mija w tym roku, w maju, 6 lat od kiedy mieszkamy na Islandii i sporo się od tego czasu zmieniło, w sensie od czasu, kiedy nasze stopy dotknęły tej wulkanicznej gleby, wychodząc z samolotu, który miał jeszcze międzylądowanie w Norwegii, który leciał strasznie długo i pogubił jakieś bagaże, a ja pamiętam, że siedziałam w nim taka podekscytowana na maksa. Jak gdyby w ogóle to nie miało żadnego wpływu, że już jestem taka wygłodniała, bo byłam taka podekscytowana, że zaraz wylądujemy. I zmieniło się dużo. I też w naszych życiach i oczywiście na świecie się zmieniło dużo. Skończyły się na przykład czasy tanich lotów. I aż mi się łezka w oku zakręciła na myśl, że kiedyś można było sobie kupić bilety za 39 zł, na przykład samolotowe dokądś w ciepły kraj. Coś w ogóle brzmi to teraz abstrakcyjnie, jak o tym myślę. Ale oczywiście jakby rozumiem koszt środowiskowy tanich biletów i jakby kumam to, że to nie była najlepsza decyzja pewnie dla świata, że takie loty powstały. Ale pamiętam, że otwierały nam oczy na cały świat, no bo dla niektórych z nas była to wtedy jedyna szansa, żeby móc podróżować, na przykład w okresie studiów. No i teraz, tak wiecie, już się zakapućkałam, ale to ja dzisiaj nie o tym chciałam mówić. Miałam ostatnio, podczas wizyty w Polsce, sporo rozmów o Islandii, bo zawsze się mnie ktoś zapyta, a jak tam jest, a czy długo chcecie zostać, a czy chcecie wracać, a co warto zobaczyć, jak się jedzie. I od nowa mi się zawsze wtedy, wiecie, ja już mam wyćwiczone tak naprawdę odpowiedzi, co zobaczyć i kiedy przyjechać i kiedy najlepiej na zorze i w ogóle. Ale dostałam też kilka takich pytań, które mi na nowo rozjaśniły, że faktycznie sporo się w naszych życiach zmieniło od czasu, kiedy się tutaj przeprowadziliśmy. I też do podejścia do Islandii. Dużo więcej się o niej dowiedzieliśmy, a to nadal jest tylko 6 lat, więc zastanawiam mnie, co będzie na przykład za kolejnych 6. No ale, no dobra, mieszkanie tutaj już jest dla mnie czymś absolutnie normalnym, bo już jakby na to nie patrzeć, już 1/5 życia już mi się tutaj mieszka. Natomiast pamiętam, że jeszcze na samym początku jakieś abstrakcyjne wydawało mi się to, że ja mieszkam na wyspie. I zrozumiałam to dopiero w czasie pandemii, że faktycznie ten dystans od Islandii, od innych krajów jest czymś, co wpływa pozytywnie i negatywnie na osoby, które tu mieszkają. Natomiast to było dla mnie takie abstrakcyjne, że ludzie zasiedlili jakąś wyspę? W ogóle, że my nie możemy nagle wziąć samochodu i sobie z tej wyspy uciec i wyjechać? Jakby no nie mieściło mi się to w głowie. I co bardzo ciekawe, jak ostatnio byłam u lekarza, to rozmawiałam z nim o tym, że jakby jedno jest pewne, że i tak na Islandii zawsze się znajdzie jakaś bakteria albo wirus, którego możemy złapać. Że też przecież ten kraj się po prostu nie nadaje do życia, się zaczęłam śmiać, że nie ma na przykład dobrze zaopatrzonych aptek. No ale zaraz jeszcze wam opowiem o tym właśnie, co jest, a co nie jest. W każdym razie śmialiśmy się z moim lekarzem, że Islandia tak naprawdę powinna w ogóle nie być zamieszkana. I on powiedział, że faktycznie tak kiedyś było. Że był pomysł, jakoś on mówi, że tak pomiędzy chyba XVIII a XIX wiekiem, że chyba Duńczycy wyszli z... że to jest jakby fakt historyczny, że Duńczycy wyszli z taką ofertą do Islandczyków, że mogą ich u siebie przyjąć. Że po prostu znajdą im tereny, to miałam, nie wiem, czy jakie, on mówił mi ten lekarz, co to były za tereny, ale w każdym razie, że Islandia po prostu się nie nadaje do życia i że oni zwołają wielkie głosowanie i że Islandczycy mogą zadecydować, czy zostają na tej swojej dziwnej ziemi, na której nikt nic nie da się hodować, jest zimno i są tylko owce, czy chcą się przeprowadzić do pięknej, słonecznej, może w tamtym okresie, Danii. No i Islandczycy zagłosowali na tym, że jednak chcą zostać na Islandii, dlatego ja tutaj teraz siedzę i oddycham tym islandzkim powietrzem, a nie jestem właśnie w tym momencie na przykład w Danii. Zresztą kto wie, jak wyglądałby świat, gdyby Islandii w ogóle na świecie teraz nie było. No w każdym razie dyskutowaliśmy o tym właśnie, jak to jest dziwnie mieszkać na tej Islandii, ale teraz już to jest dla mnie absolutnie coś normalnego. I kumam, że ta maleńkość tego kraju i stolicy to sprawiało, że łatwiej mi było się tutaj zaadaptować, no bo ja już ją znam jak własną kieszeń i się naprawdę rzadko zdarza, żebym nie mogła dobrze strzelić, gdzie jest jakaś ulica albo jakiś sklep. I też mam wrażenie, że jestem już tutaj tak sobą w 100%, w sensie o to chodzi, że poznałam już tutaj każdy zakamarek i już siebie też jestem w stanie dobrze zmapować tutaj na planie tej Islandii. Więc te rozkminy, dużo o nich ostatnio miałam okazję opowiadania i właśnie w Warszawie i rozmawiałam z osobami, które dopiero chcą tutaj się przeprowadzić, też dawałam im jakieś takie wskazówki i też nie ukrywam, że do nagrania tego odcinka w zasadzie zainspirował mnie taki mój gościnny udział w podcaście Damiana Michałowskiego Między rodzicami. I to jest podcast suplementu diety Dicoflor, a rozmawiałam w nim o charakterystycznych dla emigracji rzeczach. Na przykład o dwujęzyczności Heleny, o różnicach w żłobkach i o chorobach tutaj i w Polsce właśnie, o tym, czy bym chciała wrócić, czy nie. I nie będę tych samych aspektów omawiać drugi raz w tym odcinku, więc po prostu was tam odsyłam do podcastu Dicofloru i link znajdziecie w opisie. A dzisiaj wam opowiem o tym, co mnie w emigracji nadal zadziwia, albo co mnie dziwi w Islandii, czego tutaj nie ma, a co jest w nadmiarze i co mi daje i jakie są w ogóle minusy życia na Islandii. I akurat nagrywam to w ten fantastyczny dzień. Jest to Bolludagur, czyli taki dzień słodkiej bułeczki, taki odpowiednik powiedzmy naszego tłustego czwartku. Przewspaniałe są te islandzkie bułeczki. No, ja jestem wielką fanką polskich pączków, o czym wiecie, natomiast oni jedzą tutaj takie ptysie i te ptysie mają w środku bitą śmietanę i jeszcze do tego mają dżem. Albo na przykład mają nougat, albo krem waniliowy. No już się prześcigują piekarnie w myśleniu. Już niedługo tam będzie jajko sadzone do środka. Natomiast najwspanialsze to są właśnie te nougatowe. I aż musiałam przełknąć ślinę teraz, bo wiem, że jeden bolur na mnie czeka w kuchni i zamierzam się w niego wgryźć, jak tylko napiję się łyka kawy. No ale dobra, przede wszystkim najważniejsze, co się zmieniło w tym roku. I teraz to jest ogromny kurwa announcement dla mnie, no. I nie mówiłam wam o tym. I też planowałam w sobie powiedzieć to na koniec roku, tak jak to zrobiłam z ciążą dopiero, tak jak powiedziałam, jak urodziłam. Ale dobra, ale po prostu powiem to. Od stycznia dwa razy w tygodniu chodzę na islandzki. Mam nauczycielkę. I ona mnie prywatnie uczy po prostu pod moje potrzeby. No bo przez te 6 lat faktycznie da się sporo nauczyć języka, bo ja sporo rozumiem. Ale faktem jest, że islandzki jest przejebanie trudnym językiem. Jest wiele rzeczy, których się po prostu nie da w nim wyjaśnić, ani znaleźć na nie jakieś reguły. I jak czasem pytam mojej pani od islandzkiego, mówię pani, bo ma 85 lat i nazywa się bardzo śmiesznie, bo Inba. W sensie nazywa się Ingibjörg, ale w skrócie jest to Inba. I pytam jej, że czemu tu się nie odmienia na przykład zgodnie z tym przypadkiem? Albo na przykład czemu nie można tego użyć w tej osobie? To Inba mówi wtedy, nie wiem, Asia, ludzie robią o tym doktoraty. Islandzki jest niewytłumaczalny czasami, więc musisz to po prostu zaakceptować. No więc dwa razy w tygodniu w podskokach po prostu zapierdalam raniutko do kawiarni, gdzie Inba ze mną konwersuje. I jest to wspaniałe! I nie sądziłam, że tak niewiele mi brakowało do tego, żeby po islandzku w ogóle zacząć mówić. I jakby to nie jest też, znaczy ja tylko nie uznaję za jakąś porażkę, że dopiero w 6 roku mieszkania tutaj zaczęłam się tak na poważnie uczyć, bo ja byłam na kursach islandzkiego, ale faktem jest, że dopiero teraz jestem w moim życiu w tak komfortowym momencie, że mogę sobie wygospodarować 2 godziny w ciągu poranka, a później jeszcze kolejne godziny przecież w ciągu dnia, bo wieczorem jeszcze trzeba się pouczyć, tak? To nie jest tak, że tylko chodzę na konwersacje i nie mam pracy domowej albo po prostu nie robię nic więcej. Po prostu dopiero teraz w moim życiu mam czas się uczyć i mam wrażenie, że Islandczycy, którzy się denerwują, że obcokrajowcy nie uczą się islandzkiego, albo sami obcokrajowcy, którzy od siebie bardzo dużo wymagają, że chcą od razu bardzo szybko mówić po islandzku, nie biorą pod uwagę tego, że jak się pracuje po na przykład 12 godzin w tym trybie, nawet 2-3, no to jeżeli ma się 2 dni wolnego w jakimś tygodniu, no to ostatnie, o czym się marzy, to jest siedzieć nad podręcznikiem i się uczyć, bo trzeba zrobić pranie, trzeba jechać na duże zakupy, spotkać się ze znajomymi, poćwiczyć sobie, odespać. Jakby logicznym było to dla mnie, że ja nie miałam czasu uczyć się islandzkiego w taki sposób i w takiej formule, jaką robię to teraz. Biorę też pod uwagę, że pewnie nie miałabym na to środków finansowych, żeby móc mieć korepetycje, mimo tego, że to nie jest jakaś olbrzymia kwota, ale nadal jest to pewnie dla jednych to jest kwota normalna, dla innych to będzie w ogóle niewyobrażalna, nie? Jeżeli ktoś na przykład bardzo odkłada sobie na dom, który chce wybudować w Polsce i jest tutaj tylko na chwilę, to logiczne, że w ogóle dla niego to są pieniądze wyrzucone w błoto i nie będzie się uczył, ale dla mnie ten islandzki zawsze jakoś, ja zawsze chciałam mówić po islandzku, bardzo się starałam i zazwyczaj zawsze gdzieś byłam, to staram się zamawiać na przykład po islandzku albo coś kupować po islandzku, ale nie miałam ustrukturyzowanych tych wszystkich słów w głowie, które mi się tam gdzieś tam kłębiły. I pamiętam, że ktoś mi podesłał taki hejterski komentarz dotyczący mnie, że Okuniewska nagrywa instastory w filharmonii albo w teatrze i w ogóle co z niej za wieśniara, że ona to robi, bo po prostu pewnie jak mówią, żeby nie nagrywać, to ona nie rozumie, przecież ta tempota nie zna islandzkiego. I już pomijając fakt, że nagrywam wtedy, kiedy wolno i jest na to zgoda, bo nie jestem, wiecie, pozbawiona rozumu, to jakoś szczególnie zapadł mi w pamięć ten komentarz, bo chciałabym zaprosić tę hejterkę na jedną lekcję tego języka. Więc no tak czy siak przez te 6 lat nagromadziłam w głowie milion słówek, które mi tak bez, wiecie, żadnej struktury fruwały i przypominały mi się w ogóle w różnych momentach, kiedy chciałam skleić jakieś zdanie. I nie umiałam tego zrobić. A to dlatego, że te słówka czy czasowniki, one były losową odmianą przez przypadki. I raz zapamiętałam mianownik jakiegoś słowa, jednego słowa zapomniałam, tylko biernik. I w dodatku, wiecie, to było jeszcze z losowym rodzajem. Ja wiedziałam, że istnieje słowo na przykład kringlni, ale nie wiedziałam, że to jest kringlan w dopełniaczu, czy w bierniku, czy w mianowniku, czy to jest rodzaj męski, czy żeński, czy nijaki. W ogóle o co tam chodzi? Czy to jest czas przeszły, jak był jakiś czasownik? Wiecie, i po czasie słuchając Heleny, skumam, że ja mówię dokładnie tak jak Helena. Że Helena też nie do końca umie użyć dobrego czasu w języku polskim, albo odmienić poprawnie wyraz, no nie? Ale i tak się da z nią zrozumieć, co ona mówi. Że potrafi opowiedzieć cały swój dzień i da się zrozumieć, o co w tym dniu chodziło, co zrobiła, gdzie była, z kim się widziała, co ją wkurzyło i w ogóle. Ale jest to po prostu dużo, dużo niepoprawnych wersji wyrazów. I ze mną z islandzkim jest dokładnie tak samo, ale po tych 2 miesiącach naprawdę, kurwa, umiem już pójść do lekarza i od wstępu powiedzieć: dzień dobry, uczę się islandzkiego, będę próbować mówić po islandzku. I wtedy patrzę na reakcję lekarza, on kiwa głową, widzę, że już wchodzi w cierpliwość, nie? I mówię: boli mnie gardło, mam katar, mam 39 stopni gorączki, trwa to już tyle i tyle, chcę sprawdzić, co mi dolega. I teraz przejdę na angielski, dziękuję. I wiadomo, że więcej szczegółów mogę jednak po angielsku wyjaśnić. Ale kiedyś bałabym się przejść na ten islandzki. I po prostu bym się bała, że ten ktoś, nie wiem, straci do mnie cierpliwość. Albo ten moment, że wiecie, że ktoś mnie nie zrozumie, ja się poczuję taka upokorzona. Wstydziłam się i też czułam, że po prostu, że za mało umiem, żeby próbować mówić. Po prostu, tak miałam wrażenie. I albo tak samo w knajpie, nie? Że bałam się zamawiać. Nie bałam się zamawiać, ale wiedziałam, że jeżeli Islandczyk zaczynał mega szybko mówić, to ja już się poddawałam i jednak dopytywałam się o rzeczy po angielsku. A teraz się zawzięłam i mówię: uczę się islandzkiego, proszę powtórzyć wolniej. Albo na przykład: czy może pan użyć innego słowa? I wtedy czekam, aż ten ktoś spróbuje do mnie powiedzieć tak jak do dziecka. I słuchajcie, no myślę, że przetestowałam to już ze 40 razy od tego stycznia i nie trafiłam na ani... Nie, trafiłam na jedną osobę, tylko że po prostu nie wiedziałam, że ta osoba też nie zna islandzkiego, więc po prostu pewnie się nauczyła w obsłudze tam, nie wiem, ile czegoś, ile bułek, coś tam i wiecie, i też po prostu sama nie mówiłam mówić po islandzku, dlatego przeszła na angielski. Natomiast ja już nawet potrafiłam ostatnio, aż po prostu że nagrałam z dumy, że poszłam do apteki i żeby wykupić lekarstwa, po prostu powiedziałam wszystko po islandzku. Powiedziałam: dzień dobry, uczę się islandzkiego, będę próbować mówić po islandzku. Oto mam receptę. Mój numer Kenitali to. I przecyfrowałam po islandzku. Pani powiedziała: fantastycznie, proszę o dowód tożsamości. Powiedziałam: o, i tu mnie, słuchajcie, zamarłam, bo nie wzięłam ze sobą wtedy portfela, nie miałam w ogóle dowodu, więc powiedziałam: nie mam, nie wzięłam, ale mogę zalogować się na swój system IslandIS i zobaczę wtedy pani mój dowód. I wtedy ta pani, słuchajcie, tak mi poczułam się taką dumę, bo to nie było coś, co miałam wyćwiczone, że chcę to powiedzieć, tylko poczułam potrzebę, że chcę to powiedzieć i powiedziałam to. Pani zrozumiała, dogadałam się, wzięłam leki, wyszłam, po prostu byłam taka spocona i podskakiwałam, kurwa, z radości. Więc naprawdę niesamowite jest to uczucie, którego już dawno nie miałam, że nagle coś zaklikuje i się okazuje, że ja znam to słówko i ja mogę zrozumieć, o czym ludzie mówią w radio, albo o czym jest ta piosenka. Albo że mogę pani w sklepie powiedzieć: nie dziękuję, tylko przyszłam pooglądać. Albo mogę, nie wiem, laski na jodze zapytać, czy mogę pożyczyć spray do maty. No jest to niesamowite, przysięgam, ten dreszcz emocji, jak zrozumiałam, o czym rozmawiają panie przy stoliku obok w knajpie. No jest to świetne, no i... No i nie idziemy z Inbą z żadnym podręcznikiem. Co prawda mam i podręcznik, bo Ingibjörg też napisała własny podręcznik, więc fajnie, bo możemy z niego też czasami coś tam zerkać, ale ja raczej mówię jej, że słuchaj, chciałabym przećwiczyć dzisiaj różne sytuacje przedszkolne i mówienie o nich, bo to mi się przydaje. Zawożenie Heleny, odbieranie, pytanie, czy było okej, czy dobrze zjadła, ile spała, co dziś robili, albo nie wiem, żeby powiedzieć, że że ma gorszy dzień dzisiaj, albo że chciałaby jakąś piosenkę konkretną, albo książeczkę. Więc to jest to, co robimy. Na innych zajęciach przychodzę i mówię, chciałabym dzisiaj się nauczyć o lekarzach. Rejestracja u lekarza, chciałabym się dowiedzieć, jak na przykład powiedzieć, że boli mnie gardło i tak dalej. Więc uczymy się takich konkretnych bloków całych tekstów i to jest coś, co ja też dużo w internecie robiłam, duży research, w jaki sposób dobrze się uczyć języków. W taki sposób, jakie polecają poligloci, nie? Osoby, które tam, wiecie, na przykład uczą się tylko jednego języka na dogłębnym bardzo poziomie, tak jak na przykład, nie wiem, ktoś, kto studiuje anglistykę, tylko ludzie, którzy uczą się komunikować w różnych językach, bo na komunikacji najbardziej mi zależy. Nie chcę poprawnie pisać, bo raczej nie będę nigdy pisać. Chodzi o to, że jak idę gdzieś, to chcę móc użyć konwersacji. No i więc nie idziemy z konkretnym podręcznikiem. To chciałam powiedzieć, wieczorami się uczę z materiałów, z których korzystałyśmy albo które przerobiłyśmy z taką aplikacją, która się nazywa Anki. I to są takie fiszki i dobrze mi to działa. Ja sobie kupiłam płatną wersję i bardzo to jest wygodne. Dodatkowo przerzuciłam się na islandzkie radio w aucie. I już coraz więcej, słuchajcie, rozumiem, zwłaszcza z takich porannych rzeczy, jak właśnie pogoda, co się wydarzyło. Oczywiście nie wszystko, bo tam jest dużo polityki czy jakichś takich informacji, ale powtarzam sobie na przykład czasami jakieś słowo mi przyjdzie i powtarzam je kilka razy, a później okazuje się, że w domu jeszcze je pamiętam. Czytam też islandzkiego Kaczora Donalda. Kupiłam sobie w Graciaku i to jest w ogóle wybitne. Komiksy i to, że macie po pierwsze inny język, ale widzicie kontekst, no bo wiecie, o czym jest komiks. Mniej więcej jesteście w stanie wyciągnąć sobie wniosek, o czym to jest. Dodatkowo jeszcze widać, te niektóre rzeczy się powtarzają. Jest jakieś słowo i dopiero później mi zaskakuje, co to jest, więc od razu mam takie wow i to mi zasiada w głowie. Całe konstrukcje używanego języka. Co prawda w Kaczorze Donaldzie się pojawiają takie słowa jak, nie wiem, co to za gagatek albo cwaniaczek czy coś takiego, więc czasem sobie tłumaczę i myślę sobie, nie, to jest w ogóle nieprzydatne dla mnie. Ale później widzę to słówko drugi raz i ja już albo słyszę je i już wiem, że to jest ten cwaniaczek czy głupek na przykład, bo już teraz wiem, jak jest głupek. Więc to jest to, co robię. Czytam też islandzkie książki dla dzieci Helenki i mało tego, słuchajcie, Imba mi powiedziała, że przepięknie czytam i że w ogóle nie mam polskiego akcentu, co dodatkowo mnie, wiecie, no, zmotywowało, żeby dalej ćwiczyć. I to, co zaczęłam robić od przedwczoraj, to słuchać audiobooków dla dzieci, takich na sen, po islandzku. I też wczoraj po prostu, aż wyjęłam w połowie słuchania tam 15 minut z słuchawki z uszu i powiedziałam Amadeuszowi, Amadeusz, ja już z 70% rozumiem, już wiem, o czym jest ta bajka. I to była bajka na dobranoc o dziewczynce, która odwiedziła swojego dziadka. Mieszkała na wsi, bo nie było tam za dużo świateł i ten dziadek opowiadał jej jakąś tam swoją, jeszcze nie wiem o czym do końca ona jest, bo że słucham pół, ale sam fakt to jest szykowanie się właśnie do snu tej dziewczynki i to, że tego wieczoru zobaczyła najpiękniejszą zorzę polarną, jaką tam widziała w świecie. I to, co jest super, to to, że w audiobookach można sobie ustawić, słuchajcie, prędkość czytania. I ja sobie ustawiam jakąś tam 0,7 i wtedy każde słówko jestem w stanie faktycznie usłyszeć i jakoś tak sobie zakodować, więc no, jestem, słuchajcie, bardzo z siebie dumna, no. No cóż, czy to jest moja nowa pasja i chciałabym płynnie zapierdalać sagi w oryginałach? No nie, no, nie mam w ogóle takich ambicji. Nadal na bank się będę mylić w odmianach przez przypadki, no bo przecież to jest tak trudne, że połowę podstawówki w Polsce spędzamy nad kartką i odmieniamy słowa przez przypadki, więc no nie wymagam od siebie, że w rok na przykład będę umiała się uczyć, że się wszystkiego jestem w stanie nauczyć na pamięć, zwłaszcza, że wiecie, jaką ja mam pamięć, ale jestem na dobrej drodze, żeby móc na przykład iść do teatru i zrozumieć sztukę, albo powiedzieć na placu zabaw, ej, weź mi nie popychaj Heleny, więc trzymajcie za mnie kciuki, bo to jest serio duży projekt. I jeszcze, co było bardzo śmieszne, to ostatnio przetestowałam, chciałam sprawdzić, czy Helena rozumie wszystko po islandzku. I zaczęłam zadawać jej jakieś takie pytania po islandzku. Mówię, o Helena, a jaki to ma kolor? I ona wszystko zrozumiała. W sensie zadaję jej jakieś pytania po islandzku. A jaki to jest kolor? A dokąd on idzie? A znajdź na obrazku coś tam. I ona wszystko potrafi odpowiadać. Co prawda odpowiada po każdym z trzech języków, w którym się porozumiewa, ale w którym jest jej łatwiej. Ale jakby wiecie, to jest nowy etap w ogóle mojej zajawki. Co prawda, nie wiedziałam, jak bardzo będzie to czasochłonne. Nie wiedziałam też, jak bardzo będzie to frustrujące, że niektórych rzeczy nie jestem w stanie się nauczyć od razu, czyli chcę od razu coś powiedzieć w czasie przeszłym, a okazuje się, że czas przeszły jest jeszcze gorszy, bo to jest na nowo ta sama odmiana i że jedno słowo potrafi występować. To jest zresztą tak jak w Polsce, że macie krzesło, krzesło, krzesłom, jeżeli jest w liczbie mnogiej, ale jeżeli odmieniacie czasownik, to już jest w ogóle Nie, to jest wszystkie osoby, w jaki czasownik ma końcówki. Nie, to jest po prostu, to jest koszmarne i boli mnie głowa, jak o tym myślę. I za każdym razem, jak wychodzę z korepetycji, to paruje mi czaszka po prostu. Ale Inba jest rewelacyjną nauczycielką, bo ona też zna w ogóle rosyjski, więc potrafi czasami, jako że polski i rosyjski mają pewne podobieństwa, to jest w stanie zrozumieć, jak pyta się mnie, dobra, a jak to będzie brzmiało po polsku, jak brzmi to zdanie. Więc jak ja jej mówię, no dobra, to jest pies. I później doszukujemy się, dlaczego jest to pies, a nie mówi się, to jest psa. Na przykład. Albo wie, że bardzo lubię ciekawostki, więc przynosi mi różne ciekawostki na zajęcia, że na przykład kiedy opowiadam jej, że będę na gali i że będę ubrana w buty wysokie i czarne spodnie i fioletową bluzkę z cekinów lśniącą, no to ona się mnie zapyta, jakiego koloru będzie ta bluzka. Ja mówię, że no, będzie taka różowo-fioletowa. Ja no powiedziałam, nie ma takiego wyrazu po islandzku jak różowo-fioletowa. A to dlatego, że kiedy Islandczycy byli, a to jeszcze było, wiecie, bardzo, bardzo dawno i w starych sagach jedyny taki egzotyczny kolor, jaki istnieje poza białym, szarym i czarnym, to jest czerwony, czyli kolor krwi. A to dlatego, że Islandczycy nie znali innych kolorów niż szary, czarny, biały i jakiś tam, wiecie, brązowawy, bo porozumiewali się ze sobą tylko kolorami, w jakich mają nie sierści, tylko jaką mają wełnę ich owce. Więc bardzo dużo ciekawostek mi Inba przynosi. Też mam bardzo dużo ulubionych już słów po islandzku, na przykład islandzkich słów, na przykład słowo heima i heimin, że heimin oznacza świat. To jest ale też jednocześnie heimin oznacza dom. Że tak naprawdę cały świat jest naszym domem. Tak samo bardzo mi się podoba słowo rodzina, bo rodzina składa się z dwóch słów. Takiej opieki, tak troszczenia się o kogoś, opieki i wszystkich, że tak naprawdę dba się, że to są osoby, o których dbamy, więc do rodziny może należeć też tak naprawdę nasza koleżanka. Więc bardzo jest dużo takich ciekawostek, które bardzo, albo na przykład, że nie głupek, tylko jest osoba, która nie wychodzi z domu, to jest to samo określenie, co dla osoby, która jest po prostu głupia. Jak się mówi o kogoś, to jest, że on po prostu tylko siedzi w domu, to jest to samo, co powiedzieć o kimś, że on jest po prostu głupi. Więc to jest bardzo ciekawe. No ale co chciałam powiedzieć? Muszę się tutaj odnaleźć, słuchajcie, w swoich myślach, bo popłynęłam trochę w tym islandzkim i teraz zaczęłam już sobie przypominać rzeczy, których nie miałam w planach sobie przypominać. Muszę z powrotem wrócić do polskiego. Teraz opowiem wam trochę o tym, czego nie ma na Islandii, bo wypisałam sobie trochę rzeczy, że to mieszkanie na Islandii stale pokazuje mi, czego tutaj nie ma. No bo jak latamy do Polski, no to widzimy mnogość w ogóle i taką popularność różnych rozwiązań, których tutaj po prostu nie doświadczamy na co dzień. No i niektórych rzeczy na taką małą populację sprowadzać się nie opłaca. Wybór jest dużo mniejszy i tak na serio boom sklepowy, odkąd się tutaj przeprowadziliśmy, jest naprawdę, to jest niebo a ziemia, co jest teraz, a co było 6 lat temu, dlatego zawsze mnie zastanawia, co było tutaj 20 lat temu, kiedy ci pierwsi Polacy się tutaj sprowadzali. Natomiast powstał na przykład odrębny wegański sklep i jest to największy wegański sklep chyba w Europie. Był z wielkości małej Biedronki i tam jest wszystko, co się chce. Jest do wyboru więcej makaronów, słuchajcie, niż na przykład świderki, spaghetti i rurki w sklepach, gdzie jak się wprowadzaliśmy, to no, to były chyba tylko dwa typy makaronu, a teraz się wręcz możemy pogubić w tej różnorodności. Ale nadal nie ma tutaj różnych rzeczy, które dla kogoś z zewnątrz wyglądałyby na super biznes. I jak tutaj ktoś przyjeżdża, to też sobie myśli, ale super, to jak tego nie ma, to ja to zrobię. No ale jak się tutaj mieszka, to się po prostu wie, że albo się to nie opłaca, albo coś tu już było, ale zbankrutowało i nie wyszło, albo po prostu jest papierologia zbyt skomplikowana. No na przykład catering pudełkowy. Coś, co już w Polsce hula tyle lat i sobie można przebierać i testować cały czas nowe firmy i nowe diety i tam sobie ustalać, co się wybiera w menu i dzięki temu nie przeżywać tej udręki, jaką jest układanie domowego menu i żonglowanie tymi 4 przepisami, które robiły w kółko, a na Islandii nie ma tych pudełek, żadnych. Żaden projekt nie doszedł do skutku, żadna aplikacja, nadal tego nie ma. I wynika to chyba z jakiegoś faktu skomplikowanych zasad sanepidowskich, tak mi się wydaje. No ale nie wiem, to jest też, wydaje mi się, że to też jest nieopłacalne, w sensie to musiało być tak drogie, że nikt by nie wydał świadomie tyle pieniędzy na takie pudełka, tak mi się wydaje, żeby to się komuś opłacało po prostu tworzenie tej linii produkcyjnej. Tak samo jak nie istnieją na Islandii takie małpie gaje, jakie znamy z Polski. są oczywiście miejsca dla dzieci, ale one nie są dopasowane do małych dzieci. Nie są w ogóle też tak przemyślane pod kątem bezpieczeństwa. I są na przykład zrobione z takiego surowego drewna, że dziecko wchodzi po prostu na to i ląduje z drzazgą w stopie. Albo mają na przykład piaskownicę z tym czarnym islandzkim piaskiem, co oznacza, że po prostu wracacie z tego klubiku, czy tam z tej Figlolandii i w gacie są pełne piachu czarnego. No. Nie ma też McDonalda, co jest akurat ciekawe, no bo był, ale zlikwidowali wiele lat temu i Islandczycy jakoś się nie dopominają z powrotem, bo zrobili bardzo dobre podróby, więc prawie jak w Rosji, że macie inną nazwę i inne logo, ale i tak wszystko smakuje bardzo podobnie. Nie ma na Islandii czego jeszcze? A, no na przykład jak byłam w Polsce, to poszłam sobie na depilację laserową, no bo jest na Islandii laser, ale nie taki, wiecie, najnowocześniejszy, taki, który nie boli aż tak bardzo i ma większą skuteczność, bo mamy 2023 rok i nie trzeba cierpieć, jeżeli nie trzeba. Tylko taki no stary, no taki jeden z pierwszych, jakie powstały, taki wiecie, sprzed kilku lat, że się po prostu dostaje skurcz całego ciała i wam jest lodowato od razu, jak ten laser strzela w skórę. Koszmarne to było, pamiętam to, jak sobie raz poszłam na taki laser czy dwa. No i nie jest to tak dostępne jak w Polsce, czy w każdym kraju innym. No nie ma się wyboru. Nie ma też na Islandii Ubera. I jest to bardzo ciekawe, bo nad naszymi politykami grozi nawet jakaś wizja zapłacenia ogromnej kary, no bo Islandczycy blokują Ubera, bo on chyba byłby, nie wiem, jakoś konkurencyjny dla islandzkich taksówkarzy, jakby, znaczy no mają rację, no bo na bank wiele osób by wolało jeździć taniej, no bo ceny taksówek na Islandii są absolutnie chore, ale jednocześnie też Islandia ma swoją ustawę o zawodzie taksówkarzy i przewozów osób, że trzeba mieć, żeby to robić, specjalne kwalifikacje i papiery. No i tutaj wtedy puka, słuchajcie, Uber i mówi, no ale wy jesteście w tym porozumieniu tych krajów europejskich i się musicie stosować do prawa unijnego, mimo że nie jesteście w Unii. No i taka, wiecie, no przepychanka. W każdym razie, jak chcecie podwieźć sobie dupsko z miejsca na miejsce, to trzeba albo korzystać ze specjalnych grup na Facebooku, albo mieć swojego po prostu stałego kierowcę znajomego, z którym się umawiacie. No i nie wiem, no czego tu jeszcze nie ma, z czym się nie możemy jako Polacy na emigracji pogodzić. No nie ma, słuchajcie, opieki lekarskiej jak w Polsce. Nie ma prywatnych lekarzy do wyboru, do koloru, że zawsze po prostu znajdziecie kogoś na już, tylko musicie pojechać do innej dzielnicy i zapłacić oczywiście. No nie ma czegoś takiego. Dostanie się do lekarza na Islandii jest trudne, bo jest ich mało. I na przykład jak rodziłam Helenę, to już byłam w porodzie, no i przyszła położna i ona powiedziała, że musi pani wytrzymać do rana, bo nie mamy anestezjologa ani wolnej sali. Więc proszę, to była pani taki znieczulający lek na noc i proszę iść spać. I serio, ja nie mogłam rodzić, bo nie miałam gdzie. I po prostu pani przyszła i powiedziała, proszę nie rodzić teraz, proszę jutro urodzić. Dobrze, to pani zje śniadanie i wtedy pani będzie mogła urodzić. Więc no, zapamiętam to do końca życia. Albo jak mi kiedyś w kuchni, przecież w pracy też opowiadałam, to wam wystrzeliła mi pałeczka serowa głęboko smażona w oko i musiałam jechać sprawdzić, czy oko nie jest poparzone. No to nie było wtedy nikogo z okulistyki, więc pani ginekolożka jakaś, która na dyżurze akurat była, to dzwoniła do pani okulistki i na telefon, przez telefon ją tę instruowała, jak ma obsługiwać maszynę do badania oczu. No przysięgam, aby to już świadkiem siedział tak samo przerażony obok jak ja. Lekarzy jest mało. Jak już się do nich zgłosimy, to jest naprawdę niewielka szansa, że dostaniemy jakiś lek na receptę. A antybiotyk to już w ogóle. To, że ja dostałam ostatnio antybiotyk od lekarza, zresztą pierwszy od 15 lat, to naprawdę zrobiłam ogromne oczy i pomyślałam sobie, wow, to jest, muszę aż o tym opowiedzieć wszystkim znajomym, którzy tu mieszkają. Islandczycy wytrwali w tym surowym, zimnym klimacie bez antybiotyków i bez lekarstw znieczulających gardło na przykład i bez aptek. Ale oczywiście, jak się patrzy na ich populację, no to były wzloty i upadki i bardzo wiele chorób po prostu wyniszczało ich populację. I to też nie jest tak, że oni po prostu chyba tą selekcją naturalną wytrwali, że tylko te najsilniejsze wikingowskie, postwikingowskie ciała przetrwały. I dlatego, nie wiem, może oni tak mało chorują i dlatego teraz też nie stosują tych antybiotyków i tych leków wszystkich. No nie wiem, no ale na przykład, co ciekawe, na Islandii nie ma w aptekach tych wszystkich specyfików z porostem islandzkim. W Polsce jest jakiś szał na to w ogóle. Wszystko dostaniecie z porostem islandzkim, kurwa. Tabletki, syropy, nawet plaster na dupę sobie możecie z porostu islandzkiego nakleić. A tutaj nie ma nic. Jest w jednej aptece, która robi takie syropy naturalne na zamówienie. Jest też, spytałam Aga in Vikingland, czy o co chodzi z tym porostem islandzkim. Ona powiedziała, że też nie wie, że są normalnie w aptekach takie house mixtura na przykład, nie? Że taki jest na gardło jakiś tam do picia i to ma faktycznie ten syrop porost islandzki. Ale to nie wiem, no tak żeby iść i kupić z marszu i jeszcze sobie móc wybierać w różnych tam opcjach smakowych, no to nie ma tak, nie doświadczysz. No można w aptece za to kupić plastry, nie wiem, wkładki laktacyjne, tusz do rzęs, koc podgrzewany elektryczny, albo takie podgrzewane kapcie, gumki do włosów, no albo nie wiem, podkład do twarzy. To jest u nas w aptekach. Ale jak was boli gardło, no to zostajecie na lodzie, no nie dostaniecie nic z żadną substancją znieczulającą, no. Jak macie dziecko z bolącym gardłem, no to się możecie, kurwa, tylko modlić. Bo w Polsce nawet lizaki wymyślili na ból, nie? Bo dorosły sobie może possać tabletkę, a dziecko ją połknie. Więc nabili te tabletki na kijek. No to jest, myślę, naprawdę dobry wynalazek. A tutaj nie ma absolutnie nic. I nawet moja sąsiadka z góry, ta Islandka, zaczęła mnie prosić, żebym jej z Polski rozwoziła niektóre leki właśnie na gardło dla dzieci. Co oznacza, że nawet ona czasami rozkłada ręce. I jak się dowiedziała, że istnieje alternatywa od patrzenia na swoje dziecko w cierpieniu, to warto z niej skorzystać. No i to właśnie dlatego Polacy na emigracji, bo nie tylko na Islandii, tylko zauważyłam, że też z innych krajów, bo też mi to piszecie. Są specjalne, wiecie, grupy na Facebooku od leków. Każdy członek rodziny jedzie z walizką ważącą tonę i to nie przez kiełbasę, albo kiełbasę, wiecie, jakąś wędzoną, dziwną, no bo to się da kupić po prostu w polskim sklepie, ale przez leki. Na Islandię nie dotarła na przykład jeszcze nebulizacja. A jak jesteście chorzy, wy albo dziecko, i tam sobie się inhalujecie, nie ma czegoś takiego w ogóle. Jak powiedziałam o tym panu lekarzowi, że ja to robię sobie, to on był zdziwiony, że nie robię tego nad garnkiem, tylko że można sobie coś wkroplić do takiego inhalatora i sobie ten jakiś lek tam podawać. Więc pani w sklepie medycznym w ogóle się popatrzyła na mnie prawie, jak mnie zapytała o ten porost islandzki, albo na przykład tani nocleg na Islandii. No bo to, nie, no to jest oksymoron po prostu. Nie ma na Islandii też czegoś takiego jak teleporada. W ogóle myślę, że to by się nigdy nie wydarzyło. To po prostu by nie przeszło. Natomiast jak już właśnie ostatnio byłam u tego lekarza, to naprawdę dobrze się poczułam zbadana, bo mi zrobiono wymaz z gardła i z nosa, żeby sprawdzić, czy to właśnie wirus, czy bakteria, żeby nie dawać antybiotyku bez potrzeby. Każde ucho mi obejrzał, opukał zatoki, kazał się schylać, kasłać w różnych pozycjach, popodskakiwać, wiecie, z 10 minut mi osłuchiwał płuca z różnych stron, kazał się przebiec i wrócić, no serio, zaopiekował się mną fantastycznie. Też jak byliśmy z Heleną na emergency, bo miała jakieś podejrzenie złamania kostki, to wybitnie się nią zaopiekowali. Każdy lekarz naprawdę ma świetne podejście do dzieci tutaj i nie spotkałam się jeszcze z jakimś bezosobowym na przykład traktowaniem dziecka. Zawsze lekarz się przedstawiał, zdejmował maseczkę, żeby mogła zobaczyć, jak wygląda. Zanim dotknął, to zawsze zapyta dziecko, lekarz, czy może. Nawet czasami nie dotyka, jeżeli to nie jest konieczne, tylko rodzic robi to, o co lekarz prosi. Mogłam się nawet, słuchajcie, z Heleną razem położyć na tym stole do rentgena. Pani mnie ubrała w ten kubrak chroniący przed promieniowaniem i Helena mogła zobaczyć swoją nogę, a na sam koniec jeszcze, słuchajcie, dostała po prostu czapkę Mikołaja i bańki mydlane w prezencie za dzielność. I to jest, wiecie, no, miła odmiana po tym, jak niestety miała niemiłe doświadczenie u ortopedy w Olsztynie, po którym bardzo się bała pójść do lekarza jakiegokolwiek. I zajęło nam to ponad pół roku oswajanie znowu jej ponownie, słuchajcie, z zawodem lekarza. Ale co jeszcze mi się teraz przypomniało, to jest raz do roku organizowane coś mega super, co powinno też być, myślę, że w Polsce organizowane. I to jest takie, to jest taki szpital dla misiów, że można wziąć swojego ulubionego jakąś tam maskotkę czy lalkę, przyjść z nim do szpitala i dzięki temu nie starzyści, tylko ci rezydenci uczą się podejścia do dzieci, badają, dzieci się oswajają z lekarzem, no bo widzą, że lala jest badana, a ta ma złamaną nogę, a ta ma, nie wiem, tam ból gardła. Lekarz wtedy uczy się właśnie takiego cierpliwego podejścia do dzieci, bardzo się oswaja pewnie z tą swoją pracą i co może i czekać go w tej pracy. No a dziecko ma wizytę u lekarza nie z powodu takiego, że coś mu się dzieje, tylko może przynieść po prostu swojego misia i to też jest, zawsze są tłumy po prostu i te dzieciaki przynoszą wszystkie swoje zabawki do badania. I myślę, że to jest mega super i też na pewno pomaga dzieciakom z takim polubieniem w ogóle zawodu lekarza, no i zaufaniem lekarzom. No a zapisałam sobie jeszcze, że na Islandii ciężko zrobić sobie badania krwi. To prawda, że bardzo długo, ale to bardzo długo czeka się na diagnozę ADHD. Myślę, że kolejka jest na 3 lata, więc w Polsce chyba jest przynajmniej jest opcja zrobienia prywatnie tej diagnozy, jeżeli komuś zależy. No a tutaj w tym temacie jest po prostu no, dramat. No ale dobra, to powiedziałam, czego na Islandii nie ma i za czym możemy tęsknić, a nie powiedziałam przecież, co jest. Jest na przykład fajna sytuacja seniorów. I jak patrzę na islandzkich emerytów, to naprawdę jestem zazdrosna, bo oni mają ciekawsze życie niż my. Chodzą se w kółko do galerii sztuki, są w świetnym zdrowiu, morsują, siedzą w gorących źródłach, umawiają się w kafeteryjkach, se tam piją pół dnia kawę na słoneczku, chodzą na siłownię, mieszkają w świetnie wyposażonych, pięknych domach opieki z widokiem na ocean. Naprawdę, to jest kusząca wizja przyszłości, myślę. I seniorzy na Islandii naprawdę długo pracują w ogóle, bo wiek emerytalny wynosi 67 lat, ale już od 66 roku życia można sobie taką wypłacać niepełną emeryturę. I powiem wam, że jak zerkam na moje wyliczenia co do emerytury islandzkiej, to jestem z nią całkiem okej. Okay. Oczywiście ona nie uwzględnia inflacji, nie? I trzeba sobie już tam samemu oszacować, ale myślę, że jak dalej będę płacić te podatki, to dobrze na tym na starość wyjdę. Coś, co mi się tutaj też podoba, to podejście do dzieci. No ale więcej o tym wychowywaniu dzieci islandzkim i różnicach w żłobkach, to właśnie mówiłam w tym podcaście Damianowi Michałowskiemu. A jeśli chodzi o dzieci, no to podoba mi się ten luzk, jeśli chodzi o bycie dzieckiem, że dziecko jest brudne i szczęśliwe, jeżeli się go nie ogranicza. I faktycznie islandzkie przedszkola i szkoły bardzo wspierają samodzielność dzieci. I się kładzie nacisk na słuchanie ich, dopasowywanie się do nich. Nawet formy zabawy, jakie są proponowane dzieciom w przedszkolach na Islandii, są inne niż w Polsce. Bo pamiętam, że w przedszkolu, w Polsce, że trzeba było się uczyć jakichś piosenek na pamięć, na jakieś występy, że w ogóle były takie występy, wiecie. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tu dzieci w ogóle nie są zmuszane do recytowania wierszyków na dzień babci i dziadka. Rzadko w ogóle są organizowane na przykład konkursy. I raczej zamiast rywalizacji się wspiera współpracę, bo już w szkołach w ogóle rzadko się robi rzeczy w pojedynkę, raczej w grupach uczniów. I to jest super, bo powiem wam, że jak chodzę na tę jogę, no to na jednych zajęciach zauważyłam taką dziewczynę, która jak trzeba, no nie wiem, no jak trzeba na przykład podnieść nogę, no to ona podniesie najwyżej, nie? Jak trzeba stanąć na ramionach, to ona na głowie stanie. Jak trzeba zrobić półmostek, to ona zrobi mostek w ogóle z nogami w lotosie. Ale zwróciłam kiedyś uwagę na to, że ona nie robi tych rzeczy po prostu dla siebie, tylko nerwowo się rozgląda, czy inni widzą, jaka właśnie to ona jest rozciągnięta, jak ona sobie świetnie radzi. I powiem wam, że nie byłam zdziwiona, bo okazała się być Polką. Bo nas faktycznie bardzo się w szkole do siebie porównuje i nasz system szkolny się opiera na rywalizacji. W ogóle od dzieciństwa pamiętam konkursy. Konkurs taki, a to konkurs sraki. O konkursy na przykład plastyczne w mojej podstawówce, których wyniki do teraz mnie frustrują i bolą. W sensie boli mnie ich niesprawiedliwość, że wiedziałam, że wszyscy wiedzieli, łącznie z nauczycielką, że prace, które oddawał nasz kolega Krzysio, nie były rysowane przez niego, tylko przez jego rodziców, ale i tak wygrywał. Więc wiecie, no ciężko wygrać w wieku 7 lat z 40-letnim rodzicem innego dziecka. I do dzisiaj, słuchajcie, to we mnie siedzi. Dlatego bardzo się cieszę, że tutaj przedszkola są od zabawy, nawet taka jest ich nazwa, Lake Scholi. I dzieci nie muszą się niczego nauczyć. Mają się bawić, mają się rozwijać przez zabawę i to jest bardzo fajne i bardzo żałuję, że sama nie chodziłam do takiego systemu, gdzie jak uczeń ma trudności, to nie czuje stresu i spiny, że się nie dostanie na studia od razu i skończy w rynsztoku, bo nas tak straszyli. Szkoły się w ogóle nie opierają na rywalizacji, tylko na współpracy i to jest bardzo fajne, no, co nie zmienia faktu, że ten system oczywiście nie jest wolny od wad i minusów, no bo oczywiście, że nie, to system na przykład mega powolny, u uczniów sprawdza się na przykład i ocenia prędkość czytania, ile słów na minutę potrafi dziecko przeczytać, a nie sprawdza się, ile dziecko to potrafi słów zrozumieć z tego przeczytanego tekstu, więc no wiecie, każdy system, no islandzki system edukacji też ma dziury i też jest przestarzały, no ale nie będę się o to pieklić dopiero za kilka lat. Co mnie na Islandii też mega rajcuje, to jest ta niezależność w energii i w ogrzewaniu domów. I dzięki czemu się nie martwimy o rachunki, no bo ciepła woda jest serio mega tania, patrząc na pozostałe ceny rzeczy na Islandii. Cieszy mnie też bardzo duży trend drugiego obiegu, o którym już wam mówiłam, że można kupić świetne używane meble, używane ubrania i sprzęty. Super, że istnieją związki zawodowe, ale też jednocześnie obecnie teraz jakiś wielki konflikt w związkach zawodowych jest i w ich zarządzie. Ale dotychczas byłam bardzo zadowolona z przynależności do nich i te składki też uprawniają do wielu przywilejów. Można sobie, nie wiem, zrefundować kursy różne, jakieś szkła w okularach, szkoły, rehabilitacje, terapie nawet, a nawet się ma zniżki do linii lotniczych. Także fajnie to jest, żałuję, że tego nie było w Polsce. Nie były to rzeczy, oczywiście, dla których się przeprowadziłam z Polski na Islandię. bo przeprowadziłam się jednak z bardziej przyziemnych powodów, bo po prostu nie cierpiałam pracy w reklamie i chciałam mieć pracę mierzalną, policzalną i też chciałam mieć pracę, której efekt widać gołym okiem i której jeżeli by zabrakło, no to coś by w świecie się zmieniło. Przynajmniej ktoś by się wkurwił, że nie może sobie czegoś zamówić w ulubionej restauracji. Ale jednocześnie chciałam też z takiej pracy się móc utrzymać na normalnym poziomie, a nie szukać drugiego czy trzeciego etatu i zupełnie zrezygnować w ogóle z czasu wolnego. Miałam serio takie potrzeby i jak rozmawiałam z Amadeuszem o wyprowadzce, to podawałam też jako jeden z argumentów fakt, że chciałabym z nim kiedyś założyć rodzinę, ale nie wyobrażam sobie mieć dziecka w Warszawie. Że nie będę miała po prostu dla niego wystarczająco dużo czasu, tyle ile bym chciała mieć, ja akurat tyle potrzebuję mieć czasu ze swoim dzieckiem, że nie chcę, żeby dziecko od pierwszego dnia życia oddychało smogiem. I bardzo się działo to we mnie, bo nigdy nie sądziłam, że będę potrzebować emigracji. Nie byłam w ogóle też tym takim typem ciekawym świata, takim wiecie po prostu, że chcę zwiedzać i tyle nowych jakichś rzeczy mnie czeka i że to jest takim entuzjazmem. W ogóle nie, totalnie nie jestem to ja, nie lubię nowości, nie jestem podróżniczką w ogóle, nie świeżbi mnie tyłek, żeby gdzieś tam się w jakieś dżungle zapuszczać, czy spać w namiocie, czy coś tam. I byłam lękowa, bo bardzo by się bałam tej perspektywy, że utknę w tej zakorkowanej i zasmogowanej Warszawie z dzieckiem w wózku i dostanę po prostu ataku paniki, że wdychamy spaliny. I Islandia faktycznie daje mi bardzo duży komfort klimatyczny. Ja źle znoszę upały na przykład, więc lato w Polsce w dużym mieście bardzo mi dokuczało. A tu upałów nie ma, więc dla mnie to jest no, duża przyjemność. Czyste powietrze to jest w dzisiejszych czasach przywilej. I ludzie się będą w przyszłości za nie dawać pokroić. To samo czysta woda. I jestem świadoma tego, że wybrałam dobry kraj do ucieczki przed pogodą w przyszłości, więc podejmowałam po prostu tę decyzję bardzo świadomie. Jednocześnie Islandia ma bardzo dużo wad i jestem ostatnią osobą, która będzie ją romantyzować i wam gadać o elfach i o tym, że zorze polarno sobie można wsadzić do garnka zamiast się wypłatą martwić. Teraz na przykład Islandia też nie jest już moim zdaniem dobrym krajem do emigracji. Te 6 lat temu było inaczej. Wiemy doskonale, co się zmieniło od tego czasu i u nas też jest inflacja. Co prawda niższa, ale jednocześnie, no jak byłam teraz w Polsce, no to słuchajcie, ceny w knajpach już przestały się różnić bardzo od tych na Islandii. A niektóre rzeczy są wręcz droższe niż u nas. Nie sądzę też, żebym z moją pensją z kuchni mogła się utrzymać teraz, mając dziecko. Na bank musiałabym wziąć drugi etat i tym samym też moja wizja spędzenia większości czasu z dzieckiem nie miałaby szans się ziścić. Kryzys mieszkaniowy jest duży, wręcz potężny i przysięgam, znalezienie mieszkania dla trzyosobowej rodziny poniżej 240 tysięcy jest w Reykjaviku niemożliwe praktycznie. Nawet 260 i nawet kawalerki potrafią 200 tysięcy teraz kosztować, czyli jakieś ponad 6 tysięcy złotych. I to na przykład jakieś takie są garaże przydomowe przerobione na mieszkanka. Więc jak do tego dochodzi problem z miejscami w żłobkach i taka niewystarczająca liczba budynków przedszkolnych, które spełniają te normy przedszkolne i rosnąca jeszcze przestępczość, która kiedyś dla, wiecie, Islandczyków była bardzo egzotyczna i taka niespotykana. I też fakt, że lot do Polski w odwiedziny może kosztować od osoby pół wypłaty, no to się serio robi rysa na tym przepięknym obrazku. I jakbym teraz miała podejmować decyzję o kierunku emigracji, to pewnie no nie byłoby tak już łatwo na starcie. No i też moje życie wyglądałoby tutaj tak jak... Nie wyglądałoby tak jak wygląda, nie? I gdybym nie zarabiała na podcastach. Nie mogłabym sobie pozwolić na wiele rzeczy. Na wiele przywilejów, właśnie tak jak na chodzenie do dentysty na Islandii na przykład, albo właśnie wzięcie sobie tych korepetycji, no bo pewnie tak jak wszyscy latałabym na zęby po prostu do Polski, więc wiem, że mam ogromne szczęście, że tak mi się życie ułożyło, ale jednocześnie też wiem o tym, że to jest duży przywilej, więc nie chcę utrwalać, wiecie, takiego w was obrazu Islandii, że w ogóle nie trzeba tutaj patrzeć na ceny w sklepach i że wszystkich na wszystko stać i że na wszystko po prostu tutaj sobie można pozwolić i wakacje i coś tam. No, tak nie jest. No, teraz nawet jakbyśmy wszyscy chcieli się zebrać i pojechać na wakacje, to nawet nie ma biur podróży, które organizują jakieś last minute w ogóle, już nie mówiąc o cenach, ale nie ma po prostu takich miejsc. To nie jest tak jak w Polsce, że się idzie do biura podróży i się kupuje wycieczkę i można sobie, nie wiem, zrobić jakiś przedłużony weekend. No, nie. Nie jest tak. Ale też rynek pracy który nie jest taki kolorowy przez napływ pracowników z kolejnych krajów. Islandia no ma no, duże plusy i duże minusy. I dla niektórych na przykład pogoda będzie ciężka, a dla niektórych nie będzie żadnego problemu stanowiła. No, dla niektórych ważniejsze od pogody będzie to, że sobie mogą zalegalizować związek partnerski albo wziąć ślub z partnerką, z którą w Polsce ślubów wziąć nie mogą, bo to sprzeczne z Pismem Świętym. Dla jeszcze innych brak takiej łatwości w zamawianiu ubrań z internetu na przykład będzie dużym minusem, bo są od takich zakupów na przykład uzależnieni. A dla innych to będzie plus, bo ogarniają dzięki temu sobie domowy budżet. I nie ma chyba kierunków emigracji idealnych dla każdego. Dla mnie było ważne, żeby to była bliska strefa czasowa, żeby z tej fizycznej pracy dało się na luzie w komforcie żyć, pracując w dodatku legalnie, tak, i płacąc podatki. I nawet to, że płacę podatki w Polsce, a później ponownie płacę je tutaj, to jest dla mnie okej. Okay. Serio, ja nie zmieniłabym teraz kraju, bo lubię to, co jest mi znane. I mimo, że raczej nigdy w życiu nie będzie mnie na przykład stać, żeby kupić sobie tu mieszkanie, a ja nie chcę brać kredytu, więc jeżeli mi nie stać na mieszkanie, to po prostu nie mogę go kupić. Więc tak, taką mam blokadę w głowie. Więc nawet jeżeli miałabym 2 miliony złotych luźne, co jak to brzmi, to przecież do tego jeszcze muszę dodać 40% podatku, czyli kolejne 800 tysięcy. No to już w ogóle robi się jakaś abstrakcyjna kwota. Więc mam nadzieję, że przynajmniej Helenę będzie na to stać kiedyś, no bo dzieci zaczynają tu uczyć się pracy już bardzo wcześnie. Odkładają na swoich kontach pieniądze już od najmłodszych lat, więc teraz myślę, że mimo, że pewnie bardziej komfortowo byłoby zarabiać w złotówkach i wydawać w złotówkach, to życie na Islandii będzie dobre dla Heleny, no. I tak jak ludzie inwestują w swoje dzieci, zapisując je do fajnych szkół, czy tam jakichś fajnych przedszkoli, odkładają im pieniądze na lokatach, albo myślą, że właśnie największym darem dla ich dzieci będzie na przykład przekazanie im spadku mieszkania, no to ja mam takie myślenie, że największą moją inwestycją w rozwój mojego dziecka jest po prostu zapewnienie jej miejsca do życia, w którym nie wpycham jej w trudny system edukacji, pełen rywalizacji i oceniania. Inwestuję w klimat, w którym będzie mogła się żyć, nie zastanawiając się w ogóle o brak wody na starość. Albo na przykład, jeśli się okaże, że się zakocha w swojej koleżance, to będzie mogła sobie z nią wziąć ślub i się czuć dobrze, będąc sobą. Inwestuję też w to, że się uczy na przykład teraz 3 języków jednocześnie, a tego nikt już jej nie odbierze i to będzie jej w takim plecaczku, w pakiecie. No i nie wróciłabym do Polski. Właśnie z tego powodu, bo to dla mnie by oznaczało pozbawienie jej tych przywilejów, które teraz ma ofiarowane jako prezent od nas. Ale jak mówiłam przed chwilą, no to każdy znajduje w kraju, do którego emigruje, plusy i minusy. I też każdy emigruje na swój w ogóle inny sposób. I w ogóle przecież temat migracji i podróży wewnętrznej z tym związanej to jest temat tak wielu rozprawek i opracowań i lektur szkolnych. I można o tym mówić i mówić i nie znajdą się dwie takie same osoby i nie znajdą się dwa takie same doświadczenia. I niektórzy mówią, że chcą wrócić, jak tylko się tak na chwilę przeprowadzają. Jeszcze inni wiedzą, że nigdy w życiu nie wróciliby do swojego kraju, a jeszcze inni bardzo by chcieli, ale wiedzą, że po prostu będą musieli za czymś tęsknić, nie? I chyba zawsze jest coś, za czym się tęskni i co chciałoby się mieć zawsze, niezależnie od tego, gdzie się mieszka. Nawet jakby się mieszkało w swoim raju. No, to by było na tyle na dziś z moich rozważań emigranckich. Was jeszcze raz zachęcam do posłuchania podcastu, w którym też mówię o tym temacie, ale w kontekście dzieci, więc link w opisie. A teraz zabieram się, póki jeszcze Heleny nie ma w domu, za dużą rzecz, którą już za kilka miesięcy będziecie mogli podziwiać, a której nie mogę jeszcze powiedzieć, bo mnie Niemira zabije, a już tak strasznie bym chciała o tym mówić. No. Także zmykam pracować, a wam życzę miłego wieczora, miłego dnia, pracy, podróży, gotowania, cokolwiek robicie. Więc do usłyszenia. Tu Kuniewska z Nadpiwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o emigracji.